W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Najwyższe władze państwowe, prezydent i premier oddali w Warszawie hołd pomordowanym w 81. rocznicę zbrodni katyńskiej. Przed pomnikiem katyńskim podczas wystąpienia prezydent Andrzej Duda podkreślał we wtorek, że nie ma żadnej wątpliwości, że celem ówczesnej sowieckiej akcji mordowania polskich oficerów i polskiej inteligencji było unicestwienie naszego narodu. Z kolei premier Mateusz Morawiecki powiedział, że prawda o Katyniu stanowi fundament wolnej Polski.
Zostali w bestialski sposób zamordowani przez komunistycznych, sowieckich oprawców strzałem w tył głowy w Katyniu i w wielu innych miejscach na nieludzkiej ziemi. Pamiętamy o nich dzisiaj, bo prawda o Katyniu stanowi dzisiaj fundament wolnej Polski. I dlatego ta prawda zostanie z nami na zawsze. Prawda o odwadze, o poświęceniu, o walce o godność człowieka, której uosobieniem są wszystkie ofiary Katynia i tylu miejsc rozsianych na nieludzkiej ziemi. Na ziemi komunistycznych oprawców.
13 kwietnia obchodzony jest jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia w kwietniu 1943 roku w Berlinie ujawniono informację o odkryciu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych przez NKWD z rozkazu Józefa Stalina. Do zbrodni katyńskiej doszło wiosną 1940 roku. W wyniku masowych mordów zginęło co najmniej 22 tysiące polskich obywateli. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wprowadzenie instytucji sędziów pokoju i odciążenie sądów powszechnych może zmniejszyć bolączki wymiaru sprawiedliwości. Wymienił wśród nich m.in. przewlekłość postępowań i brak zaufania obywateli. Prezydent wziął we wtorek udział w inauguracyjnym posiedzeniu zespołu, który ma opracować projekt przepisów wprowadzających instytucję sędziego pokoju. W ocenie Andrzeja Dudy jedną z dróg ku temu, aby to poczucie niesprawiedliwości zlikwidować, jest zmniejszenie kognicji sądów i przekazanie części spraw właśnie do sądów pokoju. Jednocześnie prezydent zastrzegł, że nie wyklucza w tym zakresie zmian w Konstytucji Rzeczpospolitej.
Absolutnie się nie zamykam również i na propozycję zmiany Konstytucji. Gdybyśmy doszli tutaj w trakcie prac do wniosku, że dla właściwego sformułowania tej instytucji, tak żeby nie była ona jakąś kulejącą instytucją, tylko żeby była instytucją prawidłowo funkcjonującą, dobrze rozwiązującą, czy przynajmniej żeby miała szansę dobrze rozwiązać te problemy, o których wiemy wszyscy doskonale, że są problemami wymiaru sprawiedliwości, nie będę się wahał także wyjść tutaj z propozycją, żebyśmy jednak się zdecydowali na przygotowanie projektu zmiany konstytucji i przekonać polski parlament do tego, aby tą zmianę konstytucji w tym zakresie przyjął. Uważam, że ta sprawa absolutnie nie jest zamknięta i absolutnie nie jest wykluczona.
Przewodniczącym zespołu do spraw sędziów pokoju został profesor Piotr Kruszyński. Zapewnił on, że zespół chce się ostro wziąć do roboty i jest szansa, że prace zakończą się przed końcem roku, może nawet do końca wakacji. W skład tego gremium wchodzą m.in. prawnicy, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, KRS-u i Sądu Najwyższego oraz doradcy prezydenta Rzeczpospolitej. W inauguracji prac zespołu wziął także udział inicjator wprowadzenia sędziów pokoju, poseł Paweł Kukiz. W ubiegłym roku wzrosła grupa osób uprawnionych do przejścia na emeryturę, które postanowiły wydłużyć okres pracy zawodowej. Dane na ten temat zaprezentował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
W roku ubiegłym 60% osób, które osiągnęły wiek emerytalny, postanowiło przejść na emeryturę od razu. Oznacza to wyraźny spadek, ponieważ w latach 2015-2017 odsetek ten wynosił aż 83%. Około 25% uprawnionych złożyło wniosek o przejście na emeryturę w ciągu roku od osiągnięcia wieku emerytalnego. 13% uprawnionych zrobiło to nawet po roku. Wiele osób decyduje się na dalszą pracę zawodową, ponieważ oznacza to wyższą emeryturę w przyszłości. Warto zaznaczyć, że zjawisko to zachodzi w czasie pandemii, mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń profesor Gertruda Uścińska, która podkreśla, że z punktu widzenia gospodarki to trend pozytywny.
Nie tylko z punktu widzenia wysokości samej emerytury, ale z punktu widzenia także po prostu dalszej aktywności zawodowej, która ma szereg tych korzyści też takich ogólnospołecznych i gospodarczych. Ta praca, która jest wykonywana z punktu widzenia i doradców emerytalnych, ale także i uświadamiania, że no ta emerytura wynika wprost z tego kapitału, kiedy przechodzimy na emeryturę. Oczywiście w tym roku, jak wiemy, te średnie tablice życia uległy zmniejszeniu z powodu wzrostu prawie o 68 tysięcy zgonów w roku 2020 do 2019 roku, co spowoduje powoduje, że oczywiście też i świadczenia emerytalne wzrosną.
Świadczenia wzrosną dla kobiet średnio o 6%, a dla mężczyzn o 6,5%. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ponad 153 tysiące osób z roczników 1962-1963 zapisało się już na szczepienia przeciw COVID-19, poinformował o tym szef KPRM-u, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Osoby urodzone w roku 1962 mogą się rejestrować od poniedziałku, z kolei od wtorku rejestracji mogą dokonywać osoby urodzone w 1963 roku. Oprócz tego w dalszym ciągu na szczepienia mogą się rejestrować osoby powyżej 60 roku życia. Minister Michał Dworczyk zwrócił w tym kontekście uwagę, że zapisało się na szczepienia ponad 550 tysięcy osób, które są do tego uprawnione.
To jest dobra informacja, dlatego że po pewnym spowolnieniu świątecznym dynamika zapisów wraca i z tego bardzo się cieszymy. Mamy już łącznie wykonanych ponad 7,7 miliona szczepień i każdego tygodnia będziemy przyspieszać nasze tempo. W tym tygodniu planujemy, podobnie jak w zeszłym, przekroczyć liczbę miliona wykonanych szczepień. Przypomnę, że celem Narodowego Programu Szczepień, tym najbliższym, to jest wykonanie 20 milionów szczepień do końca drugiego kwartału. Natomiast zaszczepienie pierwszą dawką, tu też nic się nie zmienia, 100% chętnych osób z całej populacji planujemy do końca sierpnia.
Szef KPRM-u przekazał też, że 19 kwietnia zostanie otwarty pierwszy punkt szczepień powszechnych i 16 punktów w ramach pilotażu. Kolejne mają być otwierane w następnych tygodniach. Michał Dworczyk podkreślił również, że szczepienia w punktach drive-thru rozpoczną się zgodnie z zapowiedziami w najbliższy czwartek. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów analizuje dalsze kroki prawne w sprawie postanowienia sądu o przejęcie przez PKN Orlen spółki Polska Press. Sprawa ma związek z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Adam Bodnar domagał się wstrzymania wykonania decyzji UOKiK-u w sprawie koncentracji. Sąd przychylił się do tego wniosku. Prezes Urzędu Antymonopolowego Tomasz Chrustny zauważa, że wydanie tego postanowienia nie oznacza, iż sąd dokonał oceny słuszności wydanej decyzji. Jak tłumaczy, jest to wyłącznie środek tymczasowy do czasu merytorycznego rozpoznania odwołania.
Mając jednak na uwadze dotychczasową praktykę orzeczniczą, ze zdumieniem przyjęliśmy zastosowanie środka tymczasowego tak mocno ingerującego w prawa przedsiębiorców, bez analizy akt sprawy oraz zapoznania się z naszym stanowiskiem, przekazanym sądowi w przewidzianym prawnie terminie. Nasze wątpliwości dotyczą przede wszystkim zastosowania dotkliwego środka tymczasowego bez zapoznania się z aktami sprawy i choćby powierzchownej analizy zarzutów podnoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W związku z tym, iż dopiero dziś otrzymaliśmy pisemnie postanowienie wraz z uzasadnieniem o zastosowaniu środka tymczasowego, obecnie analizujemy dalsze kroki prawne, w tym możliwość wzruszenia tego postanowienia.
Władze UOKiK-u są przekonane o słuszności wydanej decyzji dotyczącej zgody na przejęcie przez PKN Orlen spółki Polska Press. 5 lutego tego roku urząd stwierdził, że transakcja nie zagraża konkurencji. UOKiK czeka na wyznaczenie terminu rozprawy przez sąd. Liczy, że odbędzie się ona jak najszybciej ze względu na nadzwyczajny charakter sprawy i skutki gospodarcze dla przedsiębiorców. Mecenas Marcin Chodkowski ocenia, że Fundacja Lux Veritatis w 100% dopełniła obowiązku dotyczącego udzielenia informacji publicznej. Stowarzyszenie Watchdog wytoczyło zarządowi fundacji proces karny w związku z rzekomym nieudostępnieniem informacji na temat wydatkowania środków publicznych z lat 2008-2016. Fundacja Lux Veritatis podkreśla, że informacje udostępniła w granicach polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych. Mecenas Marcin Chodkowski wskazywał na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam, że zarzut stowarzyszenia Watchdog jest chybiony.
Bo zarzut o co jest? Zarzut jest nawet nie tyle, że fundacja nie odpowiedziała, tylko że nie rozpoznała wniosku. Rozpoznanie wniosku może polegać albo na tym, że się udzieli informacji, albo na tym, że w odpowiednim trybie, mając na względzie odpowiednie argumenty i przepisy prawa, odmówi się udzielenia takiej informacji. I fundacja zrobiła dokładnie obie te rzeczy. Co do części udzieliła odpowiedzi, a co do części w zakresie takim, w jakim uznała, że nie ma podstaw prawnych, nie dlatego, że ma coś do ukrycia, tylko dlatego, że inne przepisy wręcz jej zakazują udzielenia tej informacji. Bo gdyby udzieliła tej informacji, to naruszyłaby inne przepisy. Więc to fundacja jako organ musiała ocenić, w jakim zakresie może udzielić odpowiedzi, a w jakim zakresie jej te odpowiedzi udzielić nie wolno.
Wnioski Watchdog Polska oddaliły wcześniej prokuratura i sąd. W ubiegłym tygodniu Sąd Rejonowy Warszawa-Wola odrzucił wnioski obrony o umorzenie sprawy karnej wytoczonej przez Watchdog. Orzekł, że jeśli strony nie zdecydują się na mediację, proces karny ruszy 29 kwietnia. Tymczasem Fundacja Lux Veritatis zachęca, by przykłady nękania przez różnorakie stowarzyszenia zgłaszać na adres mailowy interwencja@luxveritatis.pl. Szef MSZ-u Ukrainy i członkowie NATO omówili we wtorek zaostrzenie sytuacji bezpieczeństwa przez Rosję wzdłuż ukraińsko-rosyjskiej granicy i na Krymie. Dyskutowano było też wsparcie ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Cena zapobieżenia wojnie będzie niższa niż koszt jej skutków, oświadczył w Brukseli szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba. Zaapelował też do NATO o wsparcie dla Kijowa w narastającym konflikcie z Moskwą. Z kolei szef NATO Jens Stoltenberg podkreślił, że Rosja musi zakończyć militarną rozbudowę swoich sił na Ukrainie, zaprzestać prowokacji i natychmiast doprowadzić do deeskalacji sytuacji. Zapewnił, że sojusz będzie wspierał bezpieczeństwo Ukrainy. Społeczność międzynarodowa powinna mocniej zainteresować się konfliktem w Donbasie, powiedział dr Tomasz Szyszlak. Politolog w tym kontekście pozytywnie ocenia działania Stanów Zjednoczonych w sprawie Ukrainy.
Wiele państw świata pogodziło się z tym, że tak jak Abchazja, Górna Osetia, Górski Karabach, również Donbas będzie przez kolejne kilkadziesiąt lat regionem, o który będzie się toczyła walka. Możemy powiedzieć, że pozytywnie należy ocenić działania ze strony Stanów Zjednoczonych, które wysłały na teren Morza Czarnego jednostkę marynarki wojennej, czyli ta obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych jest zauważalna. Praktycznie możemy powiedzieć, że szans w krótkiej, a nawet średniej perspektywie na zakończenie działań zbrojnych w Donbasie nie ma.
Tymczasem Rosja ostrzega Stany Zjednoczone, że powinny trzymać się z dala od Krymu i rosyjskiego wybrzeża Morza Czarnego. Wiceszef MSZ-u w Moskwie Siergiej Ryabkow ocenił, że obecność okrętów Stanów Zjednoczonych na Morzu Czarnym to prowokacyjne działania. W Donbasie w ostatnich dniach obserwowana jest eskalacja konfliktu. Według strony ukraińskiej Rosja zwiększa liczebność swych wojsk przy granicy z Ukrainą. Moskwa twierdzi, że strona ukraińska celowo zaostrza sytuację na linii rozgraniczenia sił na wschodzie kraju. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.